Drodzy Panu naszym Jezusie Chrystusie, pokój Wam wszystkim. Przyznam się, że kiedy brat Adam prosił mnie, żebym tutaj usłużył, miałem takie trochę mieszane uczucia, bo z jednej strony za każdym razem, kiedy staję się w tym miejscu, to jest takie uczucie stresu, jak to się mówi dzisiaj współcześnie, uczucie niepewności, czy to wszystko, co tutaj będzie mówione, czy będzie zgodne z tym, czego Pan od nas oczekuje. Z drugiej strony uczucie związane z wystąpieniem wobec szerszej rzeszy słuchaczy i to przeciwko temu, że jako starszy każdy z nas ma obowiązek, podejmując się tej funkcji, jednak podjąć się mimo tego wszystkiego, aby to tutaj wystąpić i aby starać się przekazać to, co powinniśmy przekazać, aby wspólnie budować naszą społeczność, aby wspólnie przekazywać sobie wzmocnienie, przekazywać sobie to, co jest związane z miłością i to, co jest związane z tym, co niesie nadzieja, którą zostawił Jezus Chrystus. Do tego dochodzi takie zawsze zastanowienie się. No, jeżeli się będzie mówiło, to te słowa, które będą mówione, to przecież bardzo często mogą być słowa, które są oczywiste, które były już mówione, które są banałem, a może czasami czymś, co jest powtarzanym wielokrotnie, bo to już było słyszane. To już o tym było mówione. Czasami występując tutaj jest obawa, że jest to powrót do czegoś, co ktoś może zrozumieć inaczej. Czasami jest to takie zastanowienie się, na ile jest to zgodne ze Słowem Bożym, a na ile jest to naszym sposobem zrozumienia tego, co Pismo Święte przekazuje. Ale tak myśląc, że jeżeli będziemy starali się pod wpływem naszych dążeń, pod wpływem Ducha Świętego, pod wpływem chęci przekazania tego, co jest Słowie Bożym, zrobić to jak najlepiej, to jednak będzie to wspomożenie i to wszystko, co będzie tu mówione, to będzie czymś, co po prostu będzie nie naszą nauką, będzie to zgodne z tymi słowami, które możemy powiedzieć za Panem Jezusem, że to nie są nasze słowa, to nie jest nauka nasza, tylko ta, która płynie ze Słowa Bożego, a my jesteśmy tylko jakimiś tam niedoskonałymi przekazicielami jej. I tak usprawiedliwiając się, wziąłem za pretekst do tych naszych rozważań takie wersety właśnie, które wokół tego spostrzeżenia są, które zawarte są w słowach zapisanych przez Ewangelistę świętego Jana w 7 rozdziale, a w wersetach 15 i 16 i 17, a brzmią one tak. Może od 14, bo to cały fragment jest okazujący, w jakim kontekście to jest powiedziane. A gdy było już wpół święta, wstąpił Jezus do kościoła i uczył. I dziwowali się Żydowie, mówiąc, jakoż ten umie pismo, gdyż się nie uczył. A odpowiedział im Jezus i rzekł, nauka moja nie jest ci moja, ale tego, który mię posłał. A z kolei w 8 rozdziale tej samej Ewangelii, w 51 wersecie, znajdziemy takie słowa. Od 51 i dalej. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli by kto słowa me zachowywał, śmierć nie ogląda na wieki. A wtedy mu rzekli Żydowie, a teraz żeśmy poznali, że diabelstwo masz. Abraham umarł i prorocy, a ty powiadasz, jeśli kto słowa moje zachowywać będzie, śmierć nie skosztuje na wieki. I zażeś ty większy nad ojca, naszego Abrahama, który by umarł, i prorocy pomarli, kimże ty wżdy i co czynisz? A odpowiedział im Jezus. Jeżeli się ja sam chwalę, chwała moja nie jest. Jest ci ojciec mój, który mnie chwali, o którym wy powiadacie, że jest Bogiem. Lecz go nie znacie, a ja go znam i jeśli bym rzekł, że go nie znam, byłbym podobnym wam kłamcą, ale go znam i słowa jego zachowuję. Te wypowiedzi związane określeniem się, że przez Pana Jezusa, że mówi nie od siebie, ale od Pana Boga i czyni nie od siebie, od Pana Boga, będą kanwą do takich naszych luźnych rozważań, myślę, do przyjęcia na tą porę dnia, w których przypatrzymy się garścią spostrzeżeń, czynów i słów, które były towarzyszące Panu Jezusowi za Jego życia, a których aktualność jest ciągle istotna, których aktualność jest ciągle ważna i potwierdza, że były to słowa i czyny pochodzące od Boga. Poprzez swoje ówczesne postępowanie pokazywał on, o ile wyżej na ówczas był od jego współczesnych mu ludzi, znając prawa Boże, znając zasady Boże i znając pewne prawdy, takie, które w życiu codziennym występują, które które ludzie w tej chwili dopiero po jakimś okresie czasu, w tej chwili już po 2000 lat odkryli i starają się niedoskonale stosować. Spośród garści takich przykładów może zaczniemy od takiego prostego przykładu, który Pan Jezus stosował i który na co dzień współcześnie zaleca się z różnych powodów. Oczywiście nie będziemy się tu wgłębiać na pełen sens tych wszystkich rzeczy, które czynił i mówił Pan Jezus. Będziemy tylko patrzyli, jak to wygląda dzisiaj, jak to wyglądało wówczas i co z tego powinniśmy się uczyć. W Ewangelii Świętego Łukasza w 4 rozdziale, w pierwszych 4 wersetach mamy tam opisaną historię doskonale znaną, kiedy Pan Jezus, przygotowując się do swojej misji, pościł. Kiedy powtarzał to, co robili także inni, którzy pełnili jakieś posłannictwo. Ale on to robił z pełną świadomością konsekwencji, jakie z tego pochodzą i sensu, jakie związane jest z postem. Bo gdy popatrzymy na efekt tego jego poszczenia, to zauważymy, że z jednej strony to, co lekarze dzisiaj i dietetycy zauważają, być może jest oczyszczenie organizmu z tych zawartości toksyn i pozostałości, które w organizmie są z jednej strony w takim fizykalnym sensie, a z drugiej strony przygotowanie do misji poprzez opanowanie własnego ciała, panowanie nad sobą, złapanie równowagi, która pozwoliła mu potem bardzo dobrze odpierać ataki szatana i bardzo dobrze działać w sytuacjach trudnych, zresztą nie tylko jemu, w sytuacjach trudnych, kiedy czasami miał dobre warunki do działania, a czasami wręcz ich nie miał. Było to przeciwstawieniem postawy, jaka wówczas panowała ogólnie. Bo ówczesne cywilizacje, czy to rzymska, czy wcześniejsza grecka, do postu podchodziły dosyć luźno i swobodnie. Ba, nawet można powiedzieć, że brak tych rzeczy i to, co Pan Jezus i w ogóle nauka Pisma Świętego krytykuje, czyli pójście w drugą stronę, w obżarstwo, w dbanie o własne ciało, powodowało wręcz upadek cywilizacji. Albo, może powiedziane za dużo powodowało, przyczyniało się brak właśnie tej równowagi. Inny przykład, bardzo istotny, który do dzisiaj tkwi, niezrozumienie którego tkwi do dzisiaj w sensie naśladownictwa. Jezus Chrystus jako pierwszy człowiek znał i rozumiał sens działania Ducha Świętego. Mamy to, jeżeli poczytamy sobie w tym, jak otrzymał chrzest, jak otrzymał dar Ducha Świętego, w jaki sposób z niego korzystał, czy to na podstawie zapisów z Ewangelii Świętego Łukasza, 3 rozdziału, wersety 21-22, czy 4 rozdział, 18-23, to widzimy w nim, na jego przykładzie, w jaki sposób w pełni po raz pierwszy zrozumiał i na jego przykładzie zostało pokazane oddziaływanie Ducha Świętego. Problem, który chrześcijaństwo gnębi do dzisiaj. Problem, który nie jest zrozumiany przez gro tych, którzy są w tej chwili chrześcijanami, przynajmniej mianują się, którzy Ducha Świętego rozumieją nie jako siłę, nie jako oddziaływanie, nie jako element łączący Boga z tymi, na których Duch Święty działa, ale utożsamiają go z konkretną istotą. Czyli to przykład taki, który wskazuje na to, że tylko jak na razie wąskiej grupie udało się powtórzyć zrozumienie tego przekazu, który pochodzi od Boga. Tej nauki, która pochodzi od Boga. Albo inny jeszcze przykład. Inny przykład, który jest związany potem z działalnością oczywiście Jezusa Chrystusa, jako tego, który posiadając Ducha Świętego czyni różne rzeczy, które pokazują, jak blisko jest jego, jak jest bliski jego związek z Ojcem Bogiem. Wszystkie sprawy związane cudami, z uzdrawianiem, z wskrzeszaniem, z tym wszystkim, co nawet w dzisiejszej kategorii zrozumienia nauki nie znajduje wytłumaczenia albo nie do końca znajduje wytłumaczenie. Tu pomimo dosyć dużego postępu wiedzy, pomimo dosyć dużego postępu nauki, te rzeczy do dzisiaj nie do końca są zrozumiane, te, które czynił Pan Jezus. Albo takie czasami zwykłe, praktyczne rzeczy, których uczył sam i które wymagane są od chrześcijan. Jak na przykład przekazanie o konieczności bycia pokornym i związku tego z miłością i związku tego ze zrozumieniem drugiej istoty, drugiego człowieka. Popatrzmy sobie na zapis może tego, co święty Łukasz pozostawił w 6 rozdziale, a w wersetach 27-37. Ten ci bowiem jest, o którym napisano. Oto posyłam anioła mego przed obliczem twoim, który zgotuje drogę twoją przed tobą. Przepraszam. Ale wam powiadam, którzy słuchacie, miłujcie nieprzyjacioły wasze, czyńcie dobrze tym, którzy was mają w nienawiści. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają. A temu, który by cię uderzył w policzek, nadstaw drugi. A temu, który by brał płacz i suknię, nie zbraniaj. I każdemu, który by cię prosił, daj, a temu, co twoje bierze, nie upominaj się. I co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak wy im czyńcie. Albowiem jeśli miłujecie te, którzy was miłują, jakąż łaskę macie? Albowiem i grzesznicy toż właśnie czynią. A jeśli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, jakąś łaskę macie, albowiem toż i grzesznicy czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których się spodziewacie odebrać, jakąś łaskę macie, albowiem i grzesznicy grzesznikom pożyczają, abyście za się tyle odebrali. Owszem, miłujcie nieprzyjacioły wasze i czyńcie im dobrze i pożyczajcie, nic się stąd nie spodziewając, a będzie wielka wasza zapłata i będzie... I będziecie synami Najwyższego, albowiem On dobrotliwy jest przeciwko niewdzięcznym i złym. Przecież bądźcie miłosierni, jako i Ojciec wasz miłosierny jest. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Cała grupa przekazu, cała grupa nauk, cała grupa poleceń, zachowań chrześcijanina, zachowań społecznych, zachowań rodzinnych. Które, do których to rzeczy społeczeństwo, nauka właściwie dopiero teraz w okresie XIX, XX wieku doszła, rozumując, starając się to zastosować w życiu codziennym. Starając się zastosować w życiu codziennym zasadę wzajemnego wspomagania, czynienia sobie dobrze, zasadę nierobienia źle drugiemu, nieczynienia źle drugiemu. I tak patrząc jeszcze na zachowanie i działanie Pana Jezusa, to mało tego. Zobaczymy dalej, że Jego działanie było w tym kierunku, żeby zastosować nie tylko zasadę wdzięczności, to co się dzisiaj mówi, że jeżeli ktoś jednemu uczyni dobrze, to jemu też trzeba dobrze uczynić wzajemnie. Mało tego, on potrafił pokazać, że należy stosować zasadę współpracy, zasadę wspomagania działania innych po to, żeby wspólne działanie dawało większy efekt. To też odkryto dopiero w prawach społecznych, że jeżeli jeden coś tam wypracowuje, drugi coś tam wypracowuje, to dwaj wypracowują 1+1, czyli 2. Ale jeżeli we dwóch pracują, to oni wcale nie wypracowują tyle, co by dwóch wypracowało, tylko podczas współpracy mogą wypracować tyle, co by trzech wypracowało. I to jest bardzo istotne w budowie społeczeństwa, społeczności, naszej społeczności, każdej społeczności. Oczywiście to próbowano wykorzystać różnie, pod różnymi hasłami. Starano się to wykorzystać, budując społeczność i mówiąc w jedności siła i idąc na barykady rewolucji francuskiej, idąc na barykady rewolucji radzieckiej. Ale cel był nie taki. Cel był taki, żeby nauczyć budować społeczność Kościoła. I inne jeszcze sprawy, których Pan Jezus uczył i które właśnie pomagały w budowie tej społeczności. Uczył miłości, uczył zrozumienia drugiego, uczył także pokoju. My oczywiście pozdrawiamy się pokojem. My mówimy o pokoju, tym wyższym pokoju, pokoju związanym z posłannictwem Bożym, ale jego cząstką jest pokój będący u podstaw budowy społeczności, polegający na wzajemnym, właściwym w miłości i w miłosierdziu podejściu do siebie. W innych miejscach, jak na przykład w Ewangelii Świętego Jana w 15 czy 16 rozdziale, pocieszając chorych, pocieszając cierpiących, pokazywał, że znane mu są w przesłaniu od Pana Boga prawa dotyczące potrzeby ciepła, potrzeby opieki, potrzeby zrozumienia wobec drugiego człowieka. I dzięki temu ten ktoś, czując potrzebę pewnego bezpieczeństwa, zapewnienie pewnego bezpieczeństwa i opieki, ma możliwość skoncentrowania się właśnie na tym, czego oczekuje od niego Jezus i czego oczekuje od niego Pan Bóg. Ale pokazywał też inne rzeczy. Pokazywał też takie rzeczy, które związane są z umiejętnością postępowania z tymi, którzy wobec niego byli źle nastawieni. No, klasyczny przykład to faryzeuszowie. Faryzeuszowie, którzy cały czas chodząc za nim, szukali, gdzie on popełni błąd. Gdzie można znaleźć argument na przyłapanie go na tym, że występuje przeciwko prawu żydowskiemu, że występuje przeciwko społeczności żydowskiej, że występuje przeciwko Bogu, że występuje przeciwko cesarstwu rzymskiemu. W Ewangelii świętego Jana w 9 rozdziale w wersetach od 29 do 34 mamy taki opis. My wiemy, że Bóg do Mojżesza mówił, lecz ten skąd był, nie wiemy. Odpowiedział on człowiek i rzekł im, toć zaprawdę dziwna, że wy nie wiecie, skąd jest, a otworzył oczy moje. A wiemy, iż Bóg grzeszników nie wysłuchiwa, a jeśli by kto chwalcą Bożym był i wolę jego czynił, tego wysłuchiwa. Od wieku nie słyszano, aby kto otworzył oczy ślepo-narodzonego, być ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiedzieli mu i rzekli, tyś się wszystek w grzechach narodził i ty nas uczyć chcesz? I wygnali go precz. Jest tu dialog pomiędzy faryzeuszami a tym, któremu przywrócono wzrok. W tym przypadku i w wielu innych przypadkach postawa faryzeuszy była negatywna, było złe nastawienie w stosunku do Pana Jezusa. Ba, złe nastawienie to możemy dziś powiedzieć delikatnie, to jest określenie. Ale było to cały czas polowanie na jego błąd. Cały czas było uznanie, że on jest gorszym, zresztą nie tylko on. Faryzeusze siebie uważali za tych, którzy są dobrzy. Cały czas bardzo subiektywnie patrzyli na wszystkie te czyny i nawet jeżeli coś było oczywiste, to tą oczywistość negowali, podważali, zaprzeczali. Stosowali metodę, którą dzisiaj właśnie niektórzy negatywnie stosują. Nawet w naszym kraju w tej chwili możemy to dużo zauważyć. Czy to w świecie polityki, czy w świecie biznesu. Kiedy po to, żeby swoją prawdę wykazać jakąś za wszelką cenę. Podważa się rzeczy oczywiste, podając coś, co jest własnym wymysłem, jako rzecz, która jest rzeczą prawdziwą. Po to, żeby tylko uzyskać korzyści, tak jak faryzeusze. I rzeczywiście takich faryzejskich działań, szczególnie w świecie wspomnianym, czy to biznesu, czy polityki, możemy całe mnóstwo zobaczyć. I Pan Jezus uczył na swoim przykładzie, jak w takim świecie się obracać i jak w takim świecie zostać sobą. I zostać tym, który zachowuje Słowa Boże. I tu przy okazji też widać takie proste zasady, które funkcjonują, które Pan Jezus znał, bardzo dobrze stosował, które my czasami powtarzamy w innej formie, a które funkcjonują także w innych dziedzinach. W dziedzinie sportu jest taka zasada w piłkarstwie, że jeżeli my mamy piłkę, to przeciwnik nie ma piłki. Świetna zasada, którą Pan Jezus i Święty Paweł Apostoł bardzo dobrze na co dzień stosowali. Czyli cały czas mieć inicjatywę. Cały czas Pan Jezus jak z diabłem, z szatanem rozmawiał w momencie, kiedy był kuszony. Cały czas to szatan chce przejąć inicjatywę, Pan Jezus mu daje kontra. Cały czas piłka jest po stronie Pana Jezusa. I to cały czas Święty Paweł i inni apostołowie stosowali. Nie dać wyjrzeć z sobie tej piłki, bo w tym momencie, kiedy przeciwnik nie ma tej piłki, przeciwnik nie ma tego argumentu, to on nam nie strzeli bramki. On nam nie sprowokuje nas do grzechu, do złego postępowania. No bądź inna zasada, która oczywiście Święty Paweł Apostoł też na zasadzie biegu sportowego podawał, że walka ma być do końca. Do końca biegu o to pierwsze miejsce. Zasada prosta, dopóki piłka w grze. Dotąd nie należy się poddawać. I rzeczywiście to też nas obowiązuje. Dopóki żyjemy, dopóki jesteśmy tutaj w tej służbie, jeżeli nawet są jakieś przeciwności, to absolutnie nie wolno się poddawać. Pan Jezus to cały czas swoim życiem pokazywał. Pokazywał w ten sposób, żeby dojść do celu, odnosząc sukces, czyli dobiegając jako ten, który zrobił to, co trzeba. Która jest związana z pewną otwartością, której no czasami może brak, ja mogę przynajmniej tak do siebie odnieść, związana z jakąś odwagą cywilną, z umiejętnością prezentacji swojego zdania, a właściwie przekazywania tego, co Pan Bóg nam przekazał, żebyśmy innym mogli przekazać. Tak sobie teraz przypominam, jak mój dziadek jeszcze jak żył, jeżdżąc autobusem, czy korzystając z każdej okazji, głosił Ewangelię. Ja powiem, jadąc im autobusem czasami, tam z Raciborska do Wieliczki, z tej miejscowości, gdzie mieszkał, do Wieliczki, gdzieś na przykład na targ jechał, to opowiadał w autobusie, ledwo wsiadł, Ewangelię. Ja powiem, że jako młody człowiek, kilkunastoletni, wstydziłem się tego. Dzisiaj patrzę na to trochę inaczej. Bo aczkolwiek może to jego opowiadanie było bardzo takie naiwne, ale było to świadczące jego odwadze cywilnej, o tym, że się nie wstydził to, co reprezentował. Że mimo, że spotyka nas czasami niesprawiedliwość, że szykany są czasami różne, że zrobimy czasami coś źle, że możemy się i powinniśmy się czegoś wstydzić, że czasami jest się wstyd przyznać, że czegoś się nie wie. To mogę powiedzieć w tej chwili już, jako człowiek dojrzały, do wielu rzeczy mogę się już teraz przyznać, że czegoś nie wiem, bo to uczył Pan Jezus. Pan Jezus uczył, żeby mieć odwagę cywilną, żeby to, co jest w ramach tak, tak i nie, nie, żeby pozostało, nie ukrywać tego. I uczył godnego zachowania. Godnego zachowania w różnych sytuacjach. Kiedy był przyciśnięty przez faryzeuszy, kiedy usiłowano go zaatakować, bo był niewygodny, kiedy był pojmany, kiedy wydawało się, że właściwie bardziej odważnie, ale niekoniecznie godnie zachował się na przykład święty Piotr. Więc takiego godnego zachowania, ale z rozwagą. To wiedział, to mu było przekazane poprzez to, że miał Ducha Świętego ze strony Pana Boga. I to także nas to obowiązuje, a my mamy to o tyle łatwiejsze, że mamy znowu za sobą bagaż wszystkiego tego, co jest w Piśmie Świętym przekazane, wszystkiego tego, czego my wymieniamy się, tych opinii, którymi wymieniamy się między sobą. I wszystkiego tego, co jest związane z tym, że dociekając i ucząc się także gdzieś, czy to tu, w naszej społeczności, czy w zorganizowanym cywilnym szkolnictwie, wiemy, że coś takiego jest i jak odwaga cywilna, jak właściwe zachowanie, jak zachowanie godności własnej. I to nas obowiązuje. I jeszcze może jedna tylko taka rzecz, tego nas Pan Jezus nauczył, pozostawiając po sobie. Bo oczywiście wiele innych rzeczy moglibyśmy zauważyć. Nauczył nas, że odniósł sukces. To, do czego tak dzisiaj dążymy. O co się tak wszyscy ubiegają w tym społeczeństwie, w tej chwili, gdzie ważne jest, żeby osiągnąć jakiś cel, odnieść sukces. Oczywiście w świecie ten sukces jest różnie rozumiany. Zdobycie wykształcenia, zdobycie pozycji społecznej, bycie popularnym, chociaż właśnie tu zapytanie, czy bycie popularnym to sukces, bycie tym, który jest rozpoznawalny, posiadanie dużej ilości dóbr materialnych. Oczywiście to są sukcesy, które są tam gdzieś w świecie. Oczywiście, jeżeli ktoś tam jakiś sobie taki bardziej konkretny cel założy, drobny, po drodze, jeżeli go zrealizuje, to chyba, a nie odejdzie od tego, co wymaga od nas Pan Bóg, to chyba nie zaszkodzi. Ale Pan Jezus odniósł sukces w realizacji celu, który mu został powierzony. I nauczył nas, jak ten sukces osiągnąć. Bo co? Miał głosić Ewangelię? Głosił do samego końca. Miał zainicjować powstanie Kościoła i stworzyć zaczątek Kościoła? Powołał apostołów? Zrobił to. Miał złożyć ofiarę okupową i to też zrobił. I dobiegł do końca, realizując wszystkie cele, które były przed nim położone. My też wiemy, jakie są przed nami cele. Wiemy, jakie są przed nami cele. Cele, mało tego, wiemy też, jakie są nagrody. I też dążymy do tego sukcesu. Do tego sukcesu jako naśladowcy Jezusa Chrystusa, jako ci, którzy właśnie mogą się już znaleźć w tym zapoczątkowanym przez Niego Kościele i mogą jako pierwsi skorzystać z tej ofiary. I tego sukcesu bym wszystkim braterstwa życzył. Sukcesu tak rozumianego i tak realizowanego, jak zrobił to Pan Jezus. Amen.